To się waha od kilku tysięcy, a był rok, że około 50 tysięcy nam się udało zebrać. Taki był cudowny rok. Ale zazwyczaj to jest kilka tysięcy złotych, więc pomaga nam, bo każdy grosz jest dla nas na wagę złota i na pewno to jest wsparcie.
Na wyjazdy na zawody głównie, na organizację zawodów i na szkolenie. My jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 2004 roku.
Musimy skądś pozyskać środki najpierw, aby pozyskać jeszcze więcej środków z innych instytucji publicznych, abyśmy mogli na co dzień organizować te wsparcie tym ponad 300 osobom z niepełnosprawnością, aby każda z tych 300 osób miała swego trenera aktywności, trenera pracy, który będzie starał się uaktywniać tę osobę, organizował pracę, życie codzienne tej osoby.
Każdy podatnik ma już w usłudze Twój e-PIT, dostęp do zeznania podatkowego za 2023 rok, a w naszym regionie trwa kampania 1,5% swojego podatku zostaw w Podlaskiem i dziś o tym będziemy mówić przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Rozliczając się z dochodów za 2023 rok, już po raz 20 można wesprzeć organizację pożytku publicznego. Przez lata można było przekazywać 1% podatku, a w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przed rokiem, obecnie drugi raz z rzędu jest to 1,5%.
Ubiegły rok był rokiem rekordowym.
Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski.
37 milionów złotych z tego odpisu podatkowego wygenerowanych przez mieszkańców województwa podlaskiego pozostało na terenie województwa podlaskiego i zasiliło konta organizacji pozarządowych podlaskich NGO-sów. Potężna kwota i wydaje mi się, że to są rzeczywiście środki, dzięki którym one mogą jeszcze skuteczniej i jeszcze lepiej realizować swoje statutowe zadania.
Chciałbym kilka statystyk jeszcze przybliżyć tego, jak to faktycznie wyglądało w ostatnich latach, czy też od początku tego, kiedy mogliśmy przekazywać te pieniądze.
Rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Radosław Hancewicz.
Ostatni rok, tak jak mówił pan wojewoda, to jest bardzo duży skok. To znaczy o 10 milionów więcej do organizacji z 1,5% trafiło. Co ciekawe, z roku na rok te kwoty wzrastały, natomiast te przyrosty były, ale nie aż tak wielkie. Ostatni rok to jest aż 10 milionów, mimo że przez wiele lat rosła liczba zeznań, w których te dyspozycje były czynione, natomiast w ostatnim roku tych zeznań było mniej. Dlaczego? Dlatego, że zmieniły się przepisy podatkowe i dlatego, że wielu podatników nie miało podatku do zapłaty i dlatego nie mogło przekazać. Natomiast mimo, że mniej zeznań, rekord wszechczasów, o 10 milionów więcej.
W naszym województwie jest aż 287 organizacji, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Iwona Zaborowska.
Niezależnie od tego, jaki cel wspieramy, czy będzie to integracja społeczna, czy będzie to edukacja, czy jakieś zmiany klimatyczne, to wśród tych organizacji są bardzo różnie działające organizacje, więc można przejrzeć profile organizacji, zapoznać się z ich działalnością i przekazać te swoje 1,5% na ten cel społeczny, który jest nam bardzo bliski. Łącznie w spisie jest ponad 9 tysięcy organizacji z całego kraju, prawie 300 w województwie podlaskim, więc zachęcamy do tego, żeby wspierać nasze organizacje, bo to są środki, które poprzez organizacje wracają do nas. One wspierają realizację różnych działań społecznych, które są bardzo ważne z punktu widzenia naszego regionu. Czasami spotykamy się z taką opinią, że 1,5% to niewiele, to 10 zł, 20, ale jak pokazują statystyki, przy ilości złożonych zeznań robią się z tego naprawdę bardzo duże środki, które wzmacniają organizacje. Organizacje, które mogą z tych środków korzystać, są to organizacje pożytku publicznego. Są to organizacje, które, żeby uzyskać taki status, przechodzą dodatkową weryfikację, składają dodatkowe sprawozdania, muszą też te środki wyodrębniać na swoich kontach, w związku z czym jest to zapewnienie, że te środki rzeczywiście pójdą na realizację tych celów, które są bardzo istotne społecznie, a nie będą wykorzystywane dla działalności, która osiąga zyski w tych organizacjach. Także wspieramy taką kampanię. My, jako Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, wspieramy organizacje. Widzimy, jak te środki procentują, jakie działania są realizowane, więc zachęcamy do przekazania w bardzo prosty sposób.
Prostota wynika z tego, że przede wszystkim rozliczając się elektronicznie, większość z nas nie musi nic robić. To znaczy, jeżeli my ten procent czy 1,5% w ubiegłym roku przekazywaliśmy już jakiejś organizacji pożytku publicznego, to Krajowa Administracja Skarbowa, przygotowując wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2023 rok, automatycznie w nich wpisze organizację pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazaliśmy te pieniądze. Oczywiście każdy z nas ma prawo do zmiany tego, więc możemy wybrać inną organizację, pod warunkiem oczywiście, że jest to organizacja, która jest na liście organizacji uprawnionych. Taką listę możemy znaleźć na stronach Narodowego Instytutu Wolności. Na stronach Narodowego Instytutu Wolności być może będą szukać numerów KRS i organizacji ci podatnicy, którzy będą chcieli w formie papierowej rozliczyć się ze swojego zeznania. Ale ja wierzę, że takich osób będzie w tym roku jeszcze mniej niż w poprzednim. To znaczy w poprzednim roku 93% podatników złożyło zeznania elektroniczne, a 7% rozliczyło się w formie papierowej. Osobiście liczę, myślę, że wszyscy liczymy na to, że ten papier już odejdzie do lamusa. Więc bardzo łatwo, bardzo prosto, w zasadzie większość tych, którzy te pieniądze mogą przekazać, to od lat te pieniądze przekazuje. Pamiętajmy o tym, o czym powiedziałem, tych, którzy mogą przekazać. Bo żeby móc przekazać, to trzeba mieć podatek do zapłaty. Jeżeli nie mamy podatku do zapłaty, to niczego nie możemy przekazać. Natomiast takie dość częste techniczne pytanie, które pada, dotyczy emerytów i rencistów. No bo podatnicy, którzy składają swoje zeznanie PIT-37, PIT-36, to na bieżąco mogą to wpisać i rozliczyć. Natomiast jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, to ci, którzy dostają tylko i wyłącznie z organu rentowego swoje zeznanie, na przykład PIT-40A, i on automatycznie jest ich zeznaniem, żeby te pieniądze przekazać, powinni wypełnić PIT-OP, albo jeżeli mają kilka źródeł, to wtedy i tak będą się rozliczać na PIT-37 albo PIT-36, wtedy będą mogli taką dyspozycję w tych dokumentach złożyć.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
1,5% swojego podatku zostaw w Podlaskim. Ta kampania trwa w naszym regionie. Przypomnę, jest prawie 300 organizacji pożytku publicznego, które możemy wesprzeć. Działają w różnych dziedzinach. Oczywiście zdecydowana większość z nich to te, które wspierają osoby chore, potrzebujące, z niepełnosprawnościami. Nie sposób wymienić wszystkie, ale wiele z nich prezentujemy na naszej stronie internetowej radiobiałystok.pl w zakładce audycje, magazyny Trzeci Sektor. Jedną z nich jest Stowarzyszenie My dla Innych, które pomaga osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom, aktywizuje społecznie i zawodowo.
15 lat temu byliśmy grupą znajomych i na naszym osiedlu, na Zielonych Wzgórzach, spotykaliśmy na co dzień znajomych z niepełnosprawnością, którzy, jakby to powiedzieć nawet tak może nieładnie, czasem zaczepiali nas, przechodniów. Postanowiliśmy zacząć organizować im jakieś zajęcia, żeby mieli zorganizowany, nazwijmy to, czas wolny.
Czyli my dla innych.
Tak, no stąd trochę się wzięła nazwa, że my jako grupa znajomych dla innych ludzi robiliśmy fajne, różne, dobre rzeczy. Ale przez ten czas trochę się sprofesjonalizowaliśmy, czyli stało się to naszym codziennym zajęciem, praca z osobami z niepełnosprawnością. I dzisiaj mamy szereg różnych placówek, które mają zadanie rehabilitować zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością. Z niepełnosprawnością w sferze poznawczej, czyli mamy tutaj osoby z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczające kryzysów psychicznych, osoby z autyzmem, takie, które, jeżeli nie nasza instytucja, to za bardzo nie miały gdzie by wyjść z domu. My staramy się je zaktywizować, aby żyły trochę jak każdy z nas, czyli miały miejsce pracy, no i znajdujemy się w takim zakładzie pracy, czyli naszym sklepie charytatywnym, który jest częścią Zakładu Aktywności Zawodowej. Sklep polega na tym, że ludzie dobrej woli przynoszą rzeczy, które już nie potrzebują, ubrania, książki, żeby z bibliotek, szklanki, talerze.
Tu mamy różnego rodzaju szkło, zabawki, ubrania, to wszystko tutaj jest.
Nasi pracownicy z orzeczeniem w głównym stopniu znacznym to piorą, prasują, ozonują i nasi pracownicy to sprzedają, również przetwarzając różne rzeczy, czyli na przykład mamy spodnie jeansowych, torby na ramię, fartuch kuchenny czy inne gadżety. W ten sposób, sprzedając te elementy, zarabiają na dalszą swoją rehabilitację. Z utargu oprócz kosztów utrzymania finansujemy różnego rodzaju świadczenia, takie jak psychoterapia dla tych osób, wizyty u dentysty też, czy staramy się przynajmniej raz w roku pojechać na jakąś wycieczkę.
Mogę pracować i mogę z kolegami, z koleżankami się spotkać, pomóc klientom. No i co mi daje ta praca, że jestem zadowolona z tej pracy. Ja taką pracę lubię.
Pomagam dużo, torby pomagam nieść, no i sprzątam czasami.
I to jest też taki ważny efekt rehabilitacyjny, że nasi uczestnicy widzą klienta, osoby, która w ich rozumieniu ma być zadowolona z ich usługi. Czyli nie produkują rzeczy po to, aby postawić na półce, a co gorsza, nie wiem, wrzucić później do kosza, tylko widzą efekt swojej pracy i odbiorcę, czyli osoby, która potem jest zadowolona z wykonanych zadań, przez co się czują potrzebni.
Do widzenia.
Do widzenia.
Mamy też pralnię, pracownię fotograficzną, ale też ponad 80 osób zatrudniamy w białostockich firmach, gdzie razem z trenerem pracy osoby uczęszczają i przy naszym wsparciu pracują w zwykłej firmie. Tutaj w zakładzie aktywności zawodowej pracuje 33 osoby obecnie. Na co dzień w stowarzyszeniu wspieramy ponad 300 osób z różnymi niepełnosprawnościami w różnych naszych działaniach. Czego uczymy? Tak naprawdę to uczymy codziennego funkcjonowania. Tego, że trzeba wstać rano, przyjść do pracy, być schludnie ubranym, czystym. Uczymy zachowań międzyludzkich, że do klienta trzeba się uśmiechnąć, powiedzieć dzień dobry, miło obsłużyć. Takiego codziennego funkcjonowania, że do pracy trzeba wziąć kanapkę, że trzeba się wcześniej przygotować, zaplanować różne rzeczy. To są różne codzienne dla nas wydające się oczywiste rzeczy, jednak dla osób z niepełnosprawnościami często wcale nie są oczywiste. I są trudne, żeby przezwyciężyć na przykład swoje lęki i wyjść z domu i dotrzeć, żeby mieć motywację i codziennie wykonywać jakieś zadania zawodowe. To są nasze główne cele, aby były to osoby równymi obywatelami, aktywnymi mieszkańcami miasta. To jest taki wstęp do kolejnych działań, które stowarzyszenie podejmuje, bo mamy na przykład mieszkania wspomagane i treningowe, gdzie osoby w którymś momencie podejmują decyzję, że chciałyby się usamodzielniać, wyprowadzają się od swoich rodziców. Dla nas to jest też ważny element, aby myśleć o tym, co będzie z naszymi uczestnikami, kiedy tych opiekunów zabraknie w którymś momencie.
Jest to bardzo fajne mieszkanie, dostosowane do moich przede wszystkim potrzeb. I jestem bardzo wdzięczny opiekunom, że można korzystać z takiego mieszkania. On jest im bardzo niezmiernie potrzebny, bo mam problemy bardzo gigantyczne, które tu daję radę rozwiązać dzięki opiekunom. I cieszę się bardzo, że takie mieszkanie jest, które może pomóc ludziom takim jak ja. Na przykład tak jak ja mam zaburzone wszystkie podstawy, to poradzić sobie można z kuchnią, tam sprzątanie, zmywanie, porządkowywanie. Poradzić sobie z praniem i duża pomoc jest w załatwianiu spraw też.
A współlokatorzy?
Też jest ok, dobrani zostali przez opiekunów, żebyśmy się dogadywali i faktycznie tak jest, że dogadujemy się.
Mieszkania wspomagane są to mieszkania, w których odbywa się rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami, czyli każdy może się do tych mieszkań dostać. Odbywa się rehabilitacja społeczna, uczymy samodzielnego życia, żeby te osoby kiedyś mogły wkroczyć na rynek pracy, żeby mogły zadbać o siebie, żeby mogły zamieszkać samodzielnie i żeby nie trafiły kiedyś do DPS-ów, kiedy nie będą sobie radzić. Po 2 latach pobytu albo po 3 latach pobytu w takim mieszkaniu wspomaganym czują się niezależne, czują się potrzebne, wychodzą, uczą się pozbywać lęków, uczą się załatwiać swoje podstawowe potrzeby, uczą się takiego życia, jakie mamy my wszyscy. Najwięcej jest osób z chorobami psychicznymi. Te osoby miały przed zachorowaniem inne życie, później coś tam utraciły i my chcemy znowu przywrócić te osoby do takiego normalnego dbania o siebie, o wejście na rynek pracy i do przywrócenia tych osób społeczeństwu, żeby nie izolowały się.
Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy byli możliwie najbardziej samodzielni, czyli sami przygotowali sobie posiłek, sami zrobili sobie pranie, wiedzieli, kiedy trzeba wyjść na zajęcia do nas, do placówki i żeby trener, asystent był tylko osobą wspierającą, doglądał te osoby, czy wszystko jest w porządku, a żeby jak najbardziej jest to możliwe, były to osoby samodzielne.
Tutaj mamy ten aspekt pracy, nauki, jak jest to ważny element w życiu osób z niepełnosprawnościami, w życiu waszych podopiecznych.
To jest ich całe życie. Widząc też, jak przez ten czas się zmieniają z nami, że są osoby, które pojawiły się u nas na 5 minut i przy innych ludziach nie były w stanie wytrzymać dłużej niż chwila, bo było tych dźwięków, bodźców zbyt wiele, a dzisiaj przychodzą i spędzają z nami cały dzień, ale nie tylko są, ale są w stanie wytworzyć różnego rodzaju produkty, uszyć coś na maszynie, obsłużyć klienta, odezwać się do innych ludzi, być potrzebnym dla innych, przy tym wszystkim zarobić też, bo osoby w zakładzie aktywności zawodowej są zwolnione na umowę o pracę, więc to też czepią dochód. Przez to zmienia się ich rola w rodzinie, że nie są spychani na dalszy tor jako pewne obciążenie, a wręcz przeciwnie, że również tworzą gospodarstwa domowe. Widzimy, że zmienia się ich całe życie i praca tutaj, zajęcia jest dla wielu wszystkim. I o tym często mówią, że gdyby nie to, no to by zostali w domu, nie mieliby się do kogo odezwać, nie mieliby gdzie wyjść.
Inną organizacją działającą w naszym regionie jest Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, którego misją jest przede wszystkim pomóc osobom wykluczonym społecznie, głównie w kryzysie bezdomności lub zagrożonych bezdomnością.
Syna mieszkałam i to nieporozumienie wyszli i syn podłużył mieszkanie i dostał misję. No i mnie dobre ludzie tu przyjęli. Bardzo dobrze czuję się, już dwa i pół lata, bardzo dobrze. Przyjęli mnie z całym sercem. Szanują mnie po prostu, szanują mnie. Bardzo dobrze mnie tutaj, bardzo dobrze.
Cel jest taki, spotkać pojedynczego człowieka i nie pozwolić mu zginąć.
I nam przyświeca prosta misja, przykazanie Pana Jezusa, żeby iść i głosić dobrą nowinę o Jego miłości, o zbawieniu, o możliwości nowego życia i też realizacja przykazania kochaj bliźniego, pomagaj, nie zostawiaj go, bądź jak ten miłosierny Samarytanin, więc to nam od początku przyświecało, to było naszą inspiracją, kiedy w 2006 roku zawiązywaliśmy stowarzyszenie, rejestrowaliśmy je, żeby górnolotnie powiedzieć, być takimi rękoma Chrystusa wobec z tych ubogich ludzi i pokazywać im miłość i nieść wszelkiego rodzaju pomoc na czele z pomocą duchową, z informacją o tym, że słuchaj, możesz mieć nowe życie, Bóg może ci dać nowe życie i wielu z tej oferty skorzystało.
Pan mieszkał kiedyś tutaj, tak?
Tak, od 2018 roku. Odeszłem od konkubiny i nie chciałem iść do rodziny sobie. Spałem po blokach. Po blokach, po śmietnikach. No i pomijam za śmietnika. Znaleźli, to było 29 listopada i
którego roku?
2018. I przywieziono mnie tutaj. I tu nogi mnie odebrały, miałem czym chodzić, jeździłem na wózku i powoli się do tego przystosowałem, jakoś zacząłem chodzić. No i tak mieszkałem, swoje mieszkanie stąd dostałem.
Czy ile lat pan tu mieszkał?
3,5 roku.
Wyszedł pan z kryzysu bezdomności?
Tak, no i teraz po prostu mam mieszkanie i mieszkam i zostałem zatrudniony tutaj do pracy, żeby miał się go opłacać mieszkanie, się żyć, bo już mam taki wiek, 64.
Jest pan dowodem na to, że można pokonać trudności przy pomocy?
Można, no przy pomocy, ale no, samemu to człowiekowi ciężko wyjść, jak nie ma pomocy, ale jak ktoś poda rękę, i z tego można wyjść.
To szeroko zakrojona działalność na rzecz potrzebujących i zajmujemy się ludźmi bezdomnymi, którzy mogą przyjść do ogrzewalni. Potem, gdy dostrzegamy możliwość aktywizacji, proponujemy im pewne działania wolontaryjne przy naszym ośrodku. Wówczas możemy ich położyć na noclegownię. Potem, gdy rokują, by wracać do społeczeństwa, chcą podjąć pewne prace, idą na mieszkania treningowe. W międzyczasie cały czas w jakiś sposób wspieramy ich. Oprócz tego zajmujemy się dystrybucją żywności. Co tydzień rozdajemy żywność, którą otrzymujemy ze sklepów.
Dzień dobry.
Pani Ania.
Dżemy na przykład? Mięso?
To są świeże, tak. Pieczewko mamy, mamy grejpfruty. No dzisiaj tyle mamy. I nasi stąd, podopieczni, jak potrzebują czegoś, to mogą sobie wziąć, czy jak ugotować chcą coś. No i ci, którzy przychodzą z miasta.
I ubrania przy okazji rozdajemy.
Oczywiście to są osoby w kryzysie bezdomności, także one mają szereg różnych problemów, różnorakiej natury, zdrowia fizycznego i też zdrowia psychicznego, niektórzy uzależnienie. A generalnie jest to ubóstwo, brak własnego dachu nad głową, brak też więzi z rodziną, utrata pracy, bardzo różne przyczyny, bardzo różne sytuacje. No i niestety zbieg tych różnych problemów sprawia, że trafiają do nas, bo nie miały gdzie przebywać.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Organizacje uprawnione do otrzymania 1,5% podatku działają też m.in. na rzecz zwierząt, upowszechniania kultury czy w sporcie, jak na przykład Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok.
Klub powstał w 1995 roku jako Uczniowski Klub Sportowy Stoczek przy Szkole Podstawowej nr 45 Białystok. Wówczas członkami klubu byli tylko uczniowie naszej szkoły. W momencie, kiedy weszła reforma edukacji, czyli w roku 1999. Klub zmienił nazwę na właśnie obecną MUKS Stoczek 45 Białystok i skupia wszystkie osoby, które chcą do niego należeć.
I nastawiacie się głównie na szachy, mimo że prowadzicie też inne sekcje?
Tak, bo w szachach odnosimy największe sukcesy.
Podajcie sobie rączki.
Wieża, skoczek, goniec, król, hetman i piątki.
Kiedy miałam 5 lat, zaczęłam. Poszłam do szkolnej zerówki i od razu, kiedy zaczęliśmy grać w szachy, to ja chciałam od razu grać.
Miałam 4 lat, kiedy zaczęłam, bo moja rodzina dużo grała i moje siostry to dobrze grają. To ściągnęłam sport od rodziców, to tak to zaczęło się od dziadka, potem taty i potem od sióstr i potem ja.
Raz dziadek mnie zachęcił do zagrania i mi się spodobało i mnie zaczął uczyć. Aż w końcu chodziłem na zajęcia i chodziłem później na turnieje.
Co takiego jest w szachach, że to wciąga?
No właśnie, że wciąga. Jest ważne, żeby nie oszukiwać.
Dobra jesteś w te szachy?
Tak.
Wygrywasz już z tatą czasami, czy nie?
Wygrywam, no bo lepiej gram od taty.
A na czym polegają szachy?
Na skupieniu, na koncentracji, aby być dużo lepszym na zawodach.
A co robisz na treningach?
Ćwiczymy pozycje, zadania szachowe, końcówki.
W klubie mamy łącznie 7 sekcji. Najważniejsze to właśnie szachy, następnie koszykówka i taekwondo. Oprócz tego mamy jeszcze sekcję piłki siatkowej, piłki nożnej, gier i zabaw. Jeszcze oczywiście lekka atletyka.
Żeby trenować w klubie, nie trzeba koniecznie być uczniem tej szkoły.
Nie trzeba, nie trzeba. Serdecznie zapraszamy. Przyjmujemy wszystkie chętne dzieci.
Gorąco zachęcam do tego, żeby każdy, kto składa oświadczenie podatkowe, odpisał 1,5% podatku na organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego. To są pieniądze, dzięki którym organizacje pozarządowe działające na terytorium naszego województwa mogą skuteczniej, lepiej działać i realizować te zadania, które są potrzebne z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu. Gorąco zachęcam do tej akcji.